Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Lech Pilarski. 8-9 maja to są daty, które przybliżają nas, czy powinny nas przybliżać do wydarzeń z 1945 roku i zakończenia II wojny światowej w Europie, bo jeszcze trwała na Dalekim Wschodzie i na wyspach na Pacyfiku. Natomiast w Europie już mieliśmy dni zwycięstwa, czyli pokonano Niemcy faszystowskie i zaczęły się debaty na temat odbudowy przyszłego kształtu Europy, jak i świata. W studiu dr Marcin Zwolski z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Czy wydarzenia w krajach europejskich były podobne? Na pewno jest różnica pomiędzy Europą Zachodnią a Europą Środkowo-Wschodnią. Witam pana.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja myślę, że już w samym sformułowaniu koniec wojny kryje się pewien haczyk. Sformułowanie koniec czegoś sugeruje, że następuje taka granica bardzo wyraźna, która coś zamyka, coś nowego otwiera.
Kończą się działania wojenne i wszystko jest pokojowe już.
Tak, no dobrze wiemy, że tak nie było nie tylko w Europie, nie tylko jakby pomiędzy Europą Wschodnią i Zachodnią, nie tylko włączając to świat, gdzie przecież jeszcze wojna trwała do września, ale nawet tutaj ten 9 maja zastał Europę przeciętą poprzez przebieg linii frontów. Z jednej strony mieliśmy wojska zachodnich aliantów, które dotarły do pewnej linii. Z drugiej strony mieliśmy wojska Armii Czerwonej, która też dotarła do pewnej linii. Oczywiście był też ten fragment środkowy, gdzie jeszcze nie funkcjonowały ani jedne, ani drugie armie alianckie. Ale zdecydowano o tym, że to już jest koniec. I ten koniec stał się tutaj właśnie takim, można powiedzieć, symbolicznym początkiem. Początkiem walki o kształt Europy, nie tylko Europy Środkowej, Wschodniej, ale też Zachodniej. Choć znowu to jest lekko fałszywe, bo dobrze wiemy, że rozmowy o tym kształcie Europy trwały już grubo ponad rok. I to na najwyższym możliwym szczeblu mocarstwa rozmawiały o tym, będąc już niejako przekonanymi, że wojna zakończy się niechybnie ich zwycięstwem. Dyskutowały o tym, w jaki sposób tę Europę podzielić.
Zaczęło się w Teheranie. Kulminacja w Jałcie, a finisz w Poczdamie.
Tak, i tutaj, co ważne, to nie chodziło tylko o podział terytorialny. Chodziło też o swego rodzaju strefy wpływów. Wiadomo było, że poszczególne kraje, szczególnie Europy Środkowej, szczególnie te właśnie znajdujące się na styku, ale także choćby Europy Południowej czy częściowo Północnej, będą musiały się niejako podporządkować, będą musiały się zadeklarować po jednej ze stron. I to po jakiej stronie i w jakim stopniu nie było absolutnie oczywiste.
Ale te deklaracje raczej nie były samodzielne, rzekłbym, bo trzeba wziąć pod uwagę, że i z jednej strony, i z drugiej tej linii frontu były zwyczajnie wojska, a to wojskowi wtedy decydowali o tym.
Generalnie racja zawsze stoi po stronie silniejszego. Dobrze o tym wiemy na przestrzeni wieków. Zawsze się tak działo i do dzisiaj tak się dzieje. No, przecież mamy w tej chwili tak dokładnie sytuację, nie chciałbym powiedzieć analogiczną, ale w wielu miejscach ona naprawdę da się ją porównywać do sytuacji właśnie tego okresu, choćby roku 45, ale też całego przebiegu II wojny światowej. Duży może więcej, duży dyktuje warunki i tak tutaj właściwie cały świat, poza oczywiście samymi głównymi zainteresowanymi, czyli społeczeństwami Europy Środkowej, cały świat miał takie przekonanie, że to właśnie Armia Czerwona, której wysiłek, której milionowe straty były udokumentowane i znane na całym świecie, ma niejako prawo do zabierania, może nie do końca kwestia decydowania, ale przynajmniej zabierania zdecydowanie ważniejszego głosu w kwestii przyszłości państw Europy Wschodniej, ale też Europy Środkowej. Także tutaj było swego rodzaju przyzwolenie od początku i wszystko zmierzało ku temu, że rzeczywiście głos decydujący będzie miał Stalin, tak jak się zresztą stało.
Ale po stronie zachodniej to o podziale decydowali alianci. Nie była tylko samodzielnie Ameryka, ani Wielka Brytania, dołączyły jeszcze Francja. W związku z tym trzeba było się dzielić, ustalać jakieś tam stanowisko co do przyszłości, no, chociażby części, poszczególnych części Niemiec. Natomiast na wschodzie był ten jeden wielki, który decydował o wszystkim i to on miał zamysł. Pytanie, czy miał plan na to, jak podzielić tę Europę środkowo-wschodnią? Co do jednego możemy być pewni, zwyciężyła tendencja, że tam, gdzie my, tam nasze wpływy albo nasza władza.
Po pierwsze, ten podział na wschód i zachód, on ma podłoże swego rodzaju też mentalne, można powiedzieć polityczne, bo to, że choćby Francja została dopuszczona do tego stolika negocjacyjnego, pokazuje, jak inne podejście było zachodu do tego podejścia ze wschodu. Kraje zachodnie jednak z tymi tradycjami demokratycznymi widziały tutaj nie tylko możliwość, ale wręcz konieczność włączenia w to szerszej reprezentacji społecznej. Natomiast kraj ten, te mocarstwo ze wschodu takiej potrzeby w ogóle nie widziało, wręcz ją wykluczało. Myślę, że to są kwestie, musieliśmy wchodzić w historię aż właściwie niemalże po średniowiecze, podboje mongolskie i inne, żeby pokazać, jak to zupełnie jest inna mentalność i jakie inne myślenie. Czy ten plan był? To jest pytanie kluczowe, to jest pytanie, na które próbowaliśmy sobie odpowiedzieć już w momencie jakby planowania wydania numeru Zesłańca poświęconego właśnie tej tematyce, bo do wydania takiego numeru doszło. I właściwie na pewnym etapie doszliśmy do wniosku, że poczekamy, jak odpowiedzą nam fachowcy, których zaprosiliśmy do współpracy. I odpowiedź tutaj była jednoznaczna. Takiego planu nie było. My często jesteśmy niewolnikami takiego myślenia, że jak na wschodzie decydował jeden człowiek, czyli Stalin, to na pewno miał swój konkretny plan i wprowadzał go w życie. Mało tego, gdy doszło do tego podziału wschód-zachód, gdy rozprzestrzeniła się to sformułowanie o żelaznej kurtynie, to też to sformułowanie niejako nas wpychało w ten sposób myślenia. Skoro jest żelazna kurtyna, to znaczy, że po prawo było tak, a po lewo było tak. I koniec, kropka. Okazuje się, że planu takiego jednorodnego nie było, że na każdym terenie, w każdym państwie zajmowanym przez Armię Czerwoną były pewne podobieństwa oczywiście, ale były też różnice we wprowadzaniu tej okupacji, bo tak należy o tym mówić. Były też potężne różnice, jeśli chodzi o skalę represji stosowaną nie tylko przez Armię Czerwoną, ale przede wszystkim przez organa bezpieczeństwa NKWD i Smierz Sowiecki. I były też wreszcie różnice w sposobie przejmowania przez komunistów władzy w tych poszczególnych krajach, a co ciekawe, nie we wszystkich tych krajach, gdzie ta sowiecki ten but stanął, ostatecznie doszło do powołania rządów komunistycznych, więc też o tym należy pamiętać.
W tym pierwszym okresie, bo później już tak.
No, wyjątek jest tutaj, stanowi tutaj choćby Austria.
No, ale Sowieci nie zajęli całej Austrii.
Nie zajęli też całych Niemiec, a jednak ustanowili tam rządy komunistyczne.
No więc... i nie zajęli całej Finlandii.
Tak. Finlandia to już jest zupełnie odrębny przypadek, niezwykle ciekawy. A jeśli wzięlibyśmy pod uwagę jeszcze Azję i choćby sytuację w Iranie, no to okazałoby się, że tutaj no, ogromne są te różnice.
Do udziału w tym przygotowaniu Zesłańca zaprosiliście historyków z różnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej i nie tylko.
Tak, doszliśmy do wniosku, że żeby ten głos wybrzmiał rzeczywiście szczerze i uczciwie, nie możemy pokazywać tej historii z perspektywy Polski. Zaprosiliśmy do udziału autorów znanych, uznanych, zajmujących się tą konkretnie tematyką z poszczególnych krajów właśnie, które były zajęte. Więc tutaj jako badaczy polskich zaprosiliśmy z jednej strony doktora Dariusza Węgrzyna, który zajmuje się tą tematyką represji 1945 roku od wielu, wielu lat. Obecnie reprezentuje Śląskie Centrum Solidarności i Wolności. Do podsumowania choćby doktora Łukasza Kamińskiego, byłego szefa IPN-u, obecnie dyrektora Ossalineum. A tak z poszczególnych krajów byli to historycy, krytycy, bądź wcześniej nam znani, bądź tacy, których wyszukaliśmy specjalnie do tego celu. Ja nie będę tutaj wymieniał poszczególnych nazwisk, ale to są osoby reprezentujące po pierwsze wszystkie ze stopniami i tytułami naukowymi, zajmujące się od lat właśnie tą tematyką i reprezentujące instytucje, które się też w tym specjalizują.
Rumunia, Węgry, Bułgaria i tak dalej.
Austria, tak. Czasopismo Zesłaniec ma swoje określone możliwości, jeśli chodzi o przestrzeń historyczną, o kwestię objętości tutaj wchodzą w grę. W związku z czym doszliśmy do wniosku, że oddzielimy tutaj te państwa, które zostały wcielone w skład Związku Sowieckiego od tych państw, które były pod okupacją bądź też pod wpływami Związku Sowieckiego. Stąd też nie ma tutaj tekstów, nie udzieliliśmy głosu historykom choćby z Litwy, Łotwy, Estonii czy Ukrainy. Skupiliśmy się na tych państwach, gdzie teoretycznie była pewnego rodzaju niezależność, była tylko kontrolowana przez Sowietów władza komunistyczna.
A za chwilę przejdziemy do większych szczegółów związanych z przejmowaniem władzy przez Sowietów na terenach zajętych po 1945 roku.
Tajemnice naszych czasów.
Przypomnę, że naszym gościem jest dr Marcin Zwolski z Muzeum Pamięci Sybiru. Rozmawiamy o tym okresie po 1945 roku, kiedy na nowo po II wojnie światowej kształtuje się Europa. Jakie wnioski z tego wypływają? W poprzedniej części mówiliśmy, że nie było planu, ale taki generalny zamiar był.
Tak, no niewątpliwie był plan objęcia sowiecką strefą wpływów całej Europy Środkowej w szerszym zakresie niż to się ostatecznie udało, bo niewątpliwie Stalin myślał zarówno o całych Niemczech, jak i o przynajmniej części Austrii. Dobrze wiemy, że tutaj jakby ze strony Zachodu jakby nie doszło tutaj do zgody. Podobnie też jak Stalin bardzo poważnie myślał o Grecji i tutaj rozszerzenie tej strefy wpływów, zresztą trwało to od bardzo dawna, bo Stalin mocno przeciwstawiał się lądowaniu aliantów w Grecji. Myślał o tej Grecji, która, dodajmy, mocno komunizowała. Myślał jako o kolejnym potencjalnym takim terytorium do zagarnięcia niejako. Jeśli chodzi o kraje Europy Środkowej, to ostatecznie do tego objęcia ich strefą wpływów doszło. Jedynym wyjątkiem tutaj okazała się Austria, która pomimo tego, że rzeczywiście Sowieci weszli tam i to ich jakby obecność wojsk sowieckich była na terenie Austrii w pewnym momencie bardzo silna, ostatecznie doszło do wycofania tych wojsk w 1955 roku i wyrwania się Austrii z sowieckiej strefy wpływów. Dodajmy, że był to właściwie jedyny kraj, któremu się to udało spośród tych, gdzie wojsko, Armia Czerwona zajęła dany teren.
Tak. I to był ten jedyny wyjątek, ale jeśli chodzi o, no wiem, że długo się ścierały Czechy. Właściwie to Czechosłowacja, bo po II wojnie światowej to wspólne państwo już powstało ponownie. W związku z tym początkowo był ten rząd przejściowy, no ale później przykręcono śrubę. U nas też zresztą, jak popatrzymy, na początku też był rząd jedności narodowej, jak się to mówiło, a potem skręcił strasznie mocno w lewo.
Wszędzie zaczęło się podobnie. Tak naprawdę Stalinowi, i to już możemy nawet popatrzeć na okres 1939-1940 na kresowych terenach Polski. Wszędzie Stalinowi zależało na tym, żeby zachować takie pozory legalności tego całego procesu. Stąd też wszędzie oparł się na miejscowych komunistach, bądź to wcześniej współpracujących z Moskwą, bądź nie, bądź takich, którzy po prostu funkcjonowali na terenach tych krajów. I w dużej mierze zależało, dalszy jakby ciąg historii zależał od tego, na ile ci miejscowi komuniści byli silni, na ile opór wobec nich był silny i też na ile byli lojalni względem Moskwy, bo pamiętajmy, że w rządzie austriackim na początku też komuniści uczestniczyli i wydawało się, że są silni. Ostatecznie Stalin zgodził się tutaj na w pełni wolne demokratyczne wybory, które komuniści z Kretesem przegrali. A jako, że te wybory miały miejsce w 1945 roku, kto wie, być może dopiero później, właśnie po tej porażce, Stalin doszedł do wniosku, że nie można dopuścić do czegoś takiego ponownie i stąd ten nacisk na sfałszowanie wyborów, choćby w Polsce czy w Rumunii, gdzie zostały one ordynarnie sfałszowane. Z kolei, jeśli weźmiemy pod uwagę inne kraje, takie jak choćby Czechosłowacja czy Węgry, te pierwsze wybory no, były w miarę demokratyczne. Może nie do końca, ale jednak one były, owszem, obecność Sowietów sama na miejscu sprawiała, że one już nie mogły być demokratyczne, ale nie były fałszowane na pewno nie w takiej skali jak w Rumunii czy w Polsce.
I trzeba było się w tych państwach dzielić władzą.
Tak, oczywiście przez jakiś czas, bo za każdym razem ostatecznie komuniści starali się później tych współrządzących w jakiś sposób albo spacyfikować, albo w ogóle usunąć.
Dosłownie.
Dużym tutaj wyjątkiem, i to warto zaznaczyć, od początku była Bułgaria. Bułgaria, która w końcowym etapie wojny, gdzie doszło do swego rodzaju przewrotu, do rewolucji, gdzie miejscowi komuniści właściwie zdobyli władzę bez udziału Armii Czerwonej. Jeszcze przed jej wkroczeniem. Stąd też Bułgaria była od początku traktowana inaczej, zarówno przez Armię Czerwoną, jak i przez władze sowieckie. No, przypomnijmy, że to było pierwsze terytorium, z którego Armia Czerwona się w ogóle wycofała zaledwie kilka lat po wojnie. Bułgaria no, po prostu udowodniła, że po pierwsze te struktury komunistyczne ma silne, po drugie opór miejscowy nie jest tutaj szczególnie groźny, no i po trzecie te struktury komunistyczne były bardzo lojalne, udowodniała to na każdym kroku, stąd też...
A poza tym Bułgarzy historycznie byli związani z Rosją, bo przypomnijmy sobie XIX wiek, to oswobodzenie z niewoli tureckiej.
To oczywiście też było ważne i też wpłynęło na siłę komunistów. Także tutaj w ogóle nie można tej historii rozpatrywać jako czegoś, co się zaczęło w 45 czy nawet w 39 roku. Nie, tutaj właśnie w większości tych krajów były bardzo ważne te lata wcześniej, lata czy wieki wcześniejsze, bo to się bardzo mocno kształtowało. No, czy my możemy powiedzieć, że na sytuację w Polsce nie wpływały lata zaborów, nie wpływały lata tradycji niepodległościowych? No oczywiście, że wpływały. Wiemy o tym bardzo dobrze. Zresztą Sowieci ze Stalinem na czele też o tym świetnie wiedzieli.
Albo potrzeby aliantów. No bo jeśli weźmiemy pod uwagę Grecję, no to Brytyjczycy nie wyobrażali sobie, że Grecja może przesunąć się pod sowieckie skrzydła. Doszło do krwawego powstania i przejęcia władzy przez władze bliskie zachodowi, nie wschodowi.
Tutaj w ogóle bardzo taki niefortunny zbieg okoliczności miał miejsce w 1945 roku, jeśli chodzi o zmianę władz w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Tu ich wewnętrzne jakby potrzeby były dużo ważniejsze w tym momencie niż polityka dotycząca centrów Europy. Stąd też rzeczywiście Stalin mógł sobie pozwolić na więcej jako reprezentujący tą władzę, która ma swego rodzaju ciągłość, która nie musi patrzeć na sytuację wewnętrzną, wręcz przeciwnie, ta sytuacja międzynarodowa wzmacniała Stalina, stąd też on parł do przodu, on stawiał warunki, a zmieniające się w tym czasie, niestety dokładnie w tym czasie, rządy brytyjskie i rządy amerykańskie po prostu się wycofywały.
Jedyny władca był dobrze zorientowany w demokracji i potrafił wykorzystywać te mechanizmy.
No niestety był w tym dobry, to musimy mu przyznać.
W każdym razie Sowieci przejęli władzę nad dużą częścią Europy i trzymali ją, dzierżyli do 1989 roku.
Tak, ale też sytuacja wewnątrz tych krajów była bardzo różna. Jeśli weźmiemy pod uwagę, zanalizujemy na przykład kwestię tak drażliwą i tak ważną dla nas, pracowników Muzeum Pamięci Sybiru, czyli wywózki na wschód, które przecież miały miejsce w każdym z tych krajów, gdzie wkroczyli Sowieci. Okazuje się, że zarówno ich skala, sposób przeprowadzenia, jak i ofiary, jakby kryteria doboru ofiar były diametralnie różne. Tutaj jakby nawet wręcz nie da się ich porównywać. Historię wywózek z Polski znamy, wielokrotnie ją też tutaj w radiu przytaczaliśmy, więc tutaj może nie ma co mówić o wielkich szczegółach, natomiast no, skala sięgająca, no, począwszy od Kresów, kolejnych 150-200 tysięcy ludzi, skala, która została radykalnie przebita na przykład na Węgrzech, skąd wywieziono, no mówiło się o 600 tysiącach ludzi, a doktor Fekete, który pisał dla nas tekst, nawet podnosi tę skalę do 700 tysięcy. I sam fakt, że połowa tych ludzi to byli żołnierze armii węgierskiej, która, dodajmy, do końca stała po stronie Niemiec, to dalej jakby niczego, jakby nie tłumaczy wszystkiego, bo dalej mówimy o setkach tysięcy wywiezionych cywilów. Natomiast z Czechosłowacji, no tam przykładowo tych wywózek prawie nie było. To było kilka tysięcy osób, z czego większość stanowili Niemcy sudeccy i reprezentanci opozycji z Ukrainy, z Rosji i z Białorusi, którzy akurat tak się składa, że upatrzyli sobie Czechosłowację jako bezpieczną przystań. No,
Praga była silnym ośrodkiem działalności tych niepodległościowych czy suwerennościowych ruchów z tych krajów za granicą czeskosłowacką.
I później też jakby opuszczanie przez Armię Czerwoną poszczególnych krajów też było na przestrzeni dziesięcioleci ściągnęło, tak jak wspomniałem. Najpierw Armia Czerwona wycofała się z Bułgarii, później była Austria, która uzyskała pełną niepodległość, ale bardzo szybko po Austrii, zaledwie kilka lat, jeszcze w końcu lat 50. wojska sowieckie wycofały się z Rumunii. To było ogromne zaskoczenie. Stąd też ta późniejsza rewolucja na Węgrzech, ona miała swoje konkretne postawy. Węgrzy, Polski też to dotyczyło, ale Polska miała troszkę jakby obserwowała to wszystko z daleka. Natomiast Węgrzy patrzyli, jak ich bezpośredni sąsiedzi niejako zrzucają te jarzmo. Tutaj niepodległość Austrii, tutaj wojska sowieckie wycofują się z Rumunii, więc zadali proste pytania. A my? No, okazało się, że już zgody na wycofanie Armii Czerwonej z Węgier nie ma. Z kolei Czechosłowacja przeszła odwrotny, można powiedzieć, kierunek, bo w momencie, kiedy już tam właściwie Sowietów nie było, doszło do praskiej wiosny i w 1968 roku te wojska wróciły w potężnej skali. Także w każdym z tych krajów rzecz przebiegała zupełnie inaczej.
W Polsce cały czas mieliśmy oddziały sowieckie, dozorowały granice i pogranicze z Niemiecką Republiką Demokratyczną. W związku z tym zawsze funkcjonowaliśmy w wielkim cieniu wschodniego niedźwiedzia. Odsyłamy do najnowszego numeru Zesłańca. Tam są szczegółowe artykuły, w których opisywane są procesy przejmowania władzy bądź stworzenia stref wpływu przez Sowietów w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszym gościem był dr Marcin Zwolski z Muzeum Pamięci Sybiru. Do tematu będziemy oczywiście niejednokrotnie wracali, bo musimy na te procesy spojrzeć nie z punktu widzenia tylko i wyłącznie poszczególnych krajów, ale tak globalnie, żeby wyłuskać ten mechanizm generalny, bo jak zasygnalizowaliśmy już na początku naszego spotkania, współcześnie sytuacja międzynarodowa zmieniła się całkowicie. Znowu wielcy dzielą i rządzą. Poznanie mechanizmów tego sposobu funkcjonowania jest bardzo istotne, bo być może uda nam się stworzyć mechanizmy pozwalające mieć większą autonomię możliwości przeciwdziałania tego rodzaju niekorzystnym na przykład dla nas decyzjom. Nasza audycja będzie dostępna w internecie i na platformach streamingowych. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.